Lekcja dziewiąta. 3 marca. Dary wdzięczności. Tekst pamięciowy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3:16. Nasz Bóg jest ofiarnym Bogiem. Ta wielka prawda jest najlepiej widoczna w ofierze Jezusa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Ewangelia Łukasza 11:13. Bóg nieustannie rozdaje dary, ponieważ taki jest Jego charakter. Tak więc i my, skoro pragniemy Go naśladować, powinniśmy być ofiarni. Trudno sobie wyobrazić większą sprzeczność samą w sobie niż samolubny chrześcijanin. Jednym ze sposobów, dzięki któremu możemy się dzielić tym, co otrzymaliśmy, jest składanie dobrowolnych darów. Nasze dary są okazją do wyrażenia wdzięczności i miłości. Gdy Jezus powita odkupionych w niebie, ujrzymy tam tych, którzy przyjęli Jego łaskę i uświadomimy sobie, że dla wielu z nich było to możliwe dzięki darom złożonym przez nas. W tym tygodniu przyjrzymy się ważnym aspektom oddawania darów. Szczodre składanie ofiar, czy to w formie pieniędzy, czasu lub talentów, jest mocnym sposobem praktycznego okazywania wiary i odzwierciedlania charakteru Boga, któremu służymy. Niedziela, 25 lutego. Gdzie jest skarb Twój? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 6:19-21. Jak możemy być uwolnieni od nadmiernego przywiązania do ziemskich dóbr? Ewangelia Mateusza 6:19-21. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je muli rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mul, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Zobacz list do Kolosan 3:1-2. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Jezus powiedział, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Ewangelia Mateusza 6:21. Pełne znaczenie tego stwierdzenia może zostać zrozumiane w powiązaniu z dwoma poprzednimi wersetami, w których gromadzenie dóbr w niebie zostało przeciwstawione gromadzeniu dóbr na ziemi. Trzy słowa charakteryzują warunki życia na ziemi. Mul, rdza i złodziej, podkreślając doczesną i przemijającą naturę naszych dóbr materialnych. Kto z nas nie przekonał się, jak bardzo nietrwałe są ziemskie dobra? Na ziemi wszystko jest niestabilne, niepewne i zagrożone, podlegając rozkładowi, zniszczeniu, kradzieży i stracie. Niebo jest przeciwieństwem tego. Wszystko tam jest wieczne, trwałe, bezpieczne i nieprzemijające. W niebie nic nie zostanie stracone. Pomyśl, co posiadasz. Czy masz dużo, czy mało, prędzej czy później wszystko to stracisz. Ale mądry szafarz gromadzi prawdziwe dobra w niebie. Tam, nie tak jak tutaj, nie musisz się obawiać inflacji, złodzieja czy włamywacza. Ewangelia Mateusza 6:19-21 to jeden z najważniejszych fragmentów Pisma Świętego dotyczących szafarstwa. Twój skarb wywiera na ciebie wpływ, pociąga cię, stawia ci wymagania, łudzi cię i usiłuje zapanować nad twoim sercem. W materialnym świecie twoje serce podąża za twoim skarbem. A więc bardzo ważne jest to, gdzie jest twój skarb. Im bardziej skupiamy się na ziemskich potrzebach i zyskach, tym trudniej jest nam myśleć o niebiańskich sprawach. Wyznawanie wiary w Boga i jednoczesne gromadzenie skarbu wyłącznie na ziemi jest przejawem obłudy. Nasze czyny muszą być zgodne z naszymi słowami. Inaczej mówiąc, nasze ziemskie dobra możemy zobaczyć wzrokiem, ale nasze dary i skarby w niebie możemy zobaczyć tylko przez wiarę. Choć oczywiście musimy myśleć praktycznie i zarabiać na życie czy odkładać na starość, ważne jest, byśmy nie stracili z oczu szerszego obrazu, wieczności. Przeczytaj list do Hebrajczyków 10:34. Jaką ważną uwagę czyni tutaj Paweł na temat różnicy zachodzącej między skarbem na ziemi a skarbem w niebie. List do Hebrajczyków 10:34. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Poniedziałek. 26 lutego. Szafarze łaski Bożej. Co jeszcze według list do Efezjan 2:8 dostaliśmy od Boga? List do Efezjan 2:8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was. Boży to dar. Łaska to niezasłużona przychylność. To dar, na który nie zasługujesz. Bóg okazał łaskę ludzkości, a jeśli nie odrzucamy Jego łaski, to dotrze ona do nas i zmieni nas teraz i na wieczność. Całe bogactwo i moc nieba zostały nam ofiarowane w tym jednym darze łaski. Zobacz drugi list do Koryntian 8:9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Nawet aniołowie zdumieni są tym nadzwyczajnym darem. Zobacz pierwszy list Piotra 1:12. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Nie ma wątpliwości co do tego, że ze wszystkiego, czym Bóg nas obdarza, łaska dana nam w Jezusie Chrystusie jest najcenniejszym darem. Gdyby nie łaska, nie mielibyśmy żadnej nadziei. Zgubny wpływ grzechu na człowieka jest zbyt wielki, byśmy mogli się z niego wyzwolić o własnych siłach. Nawet posłuszeństwo prawu Bożemu nie mogłoby nas przywrócić do życia. Czyż wobec tego prawo sprzeciwia się obietnicom? Ależ nie. Gdyby zostało dane prawo, które byłoby w stanie dać życie wieczne, to człowiek rzeczywiście dostępowałby usprawiedliwienia przez prawo. Gad 3:21 Biblia Romaniuka. Gdyby jakiekolwiek prawo mogło nas zbawić, to z pewnością byłoby to prawo Boże. Ale Paweł stanowczo podkreśla, że nawet prawo Boże nie ma takiej mocy. Jeśli mamy być zbawieni, to wyłącznie z łaski. Przeczytaj pierwszy list Piotra 4:10. Jak szafarstwo wiąże się z łaską? Wyjaśnij, jak nasza ofiarność wobec Boga i bliźnich świadczy o łasce Bożej. Pierwszy list Piotra 4:10. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Piotr napisał, że skoro przyjęliśmy dar łaski Bożej, mamy być szafarzami rozlicznej łaski Bożej. To znaczy, że skoro Bóg obdarza nas swymi darami, to i my mamy składać ofiary z tego, co otrzymujemy. To, co otrzymaliśmy przez łaskę, ma służyć nie tylko naszej przyjemności i naszemu dobru, ale także głoszeniu Ewangelii. Darmo otrzymaliśmy, jako że na tym polega łaska, więc mamy darmo dawać tak, jak potrafimy. Pomyśl o wszystkim, co otrzymałeś od Boga. W jaki sposób możesz być szafarzem łaski danej ci darmo przez Niego? Wtorek, 27 lutego. Nasz najlepszy dar. Przeczytaj Ewangelia Łukasza. 7:37-47. Czego ta historia uczy nas o właściwej motywacji do składania darów Bogu? Ewangelia Łukasza 7:37-47. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała, i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi, powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50, a gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając, rzekł, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł, słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich, ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. Maria weszła do pokoju i ujrzała Jezusa półleżącego przy stole. Rozbiła alabastrowy słoik drogiego wonnego olejku i namaściła go nim. Niektórzy uznali, że jej zachowanie jest niestosowne, zważywszy na fakt, jak się dotąd prowadziła. Ale Maria została uwolniona od demonów, zobacz Ewangelię Łukasza 8:2. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów. Gdy była świadkiem zmartwychwstania Łazarza, jej serce wezbrało szczerą wdzięcznością. Ten wonny olejek był jej najcenniejszą własnością, a ofiarując go Jezusowi, pragnęła wyrazić swoją bezgraniczną wdzięczność. Ten epizod ilustruje, jaka powinna być nasza motywacja w składaniu darów – wdzięczność. Jak inaczej moglibyśmy odpowiedzieć na bezcenny dar łaski Bożej? Jego łaskawość skłania nas do składania darów, a połączona z naszą wdzięcznością stanowi właściwą motywację przyświecającą ofiarowaniu naszego czasu, naszych talentów i środków oraz nas samych Bogu. Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 34:26, trzecia Księga Mojżeszowa 22:19-24, czwarta Księga Mojżeszowa 18:29. Choć kontekst kulturowo-docywilizacyjny jest dzisiaj zupełnie inny, jaka zasada dotycząca naszej ofiarności jest zawarta w tych fragmentach Biblii? Druga Księga Mojżeszowa 34:26. Najlepsze z pierwocin ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga twego. Nie będziesz też gotował koźlęcia w mleku matki jego. Trzecia Księga Mojżeszowa 22:19-24. To dla zyskania upodobania musi to być samiec bez skazy z bydła, z owiec lub z kóz. Nic, co ma wadę, nie składajcie w ofierze, gdyż przez to nie zyskacie upodobania. A jeżeli kto składać będzie ofiarę pojednania dla Pana z bydła lub z owiec, spełniając ślub czy też dobrowolnie, to dla zyskania upodobania musi to być okaz bez skazy, żadnej wady na nim być nie może. Nie będziecie ofiarowywać Panu zwierzęcia ślepego ani ułomnego, ani okaleczonego, ani owrzodzonego, ani parszywego, ani krostowatego. Nie będziecie z nich składać ofiar ognistych na ołtarzu dla Pana. Wołu lub barana, które mają przydługie lub krótkie kończyny, możesz złożyć jako ofiarę dobrowolną, lecz złożone jako ofiara ślubowana nie znajdą upodobania. Zwierząt z jądrami zgniecionymi, rozbitymi, oderwanymi lub wyciętymi nie będziecie składać Panu w ofierze ani w kraju waszym, takimi ich nie czyńcie. Czwarta Księga Mojżeszowa 18:29. Ze wszystkich darów wam składanych odłóżcie dar ofiarny wydzielony dla Pana, ze wszystkiego, co najprzedniejsze, kropka, jego poświęconą część. Nasze najlepsze dary mogą się wydawać marne w naszych oczach, ale są ważne dla Boga. Oddawanie Bogu tego, co najlepsze, wskazuje, że stawiamy Go na pierwszym miejscu w naszym życiu. Oddajemy dary nie po to, by zyskać w zamian przychylność. Oddajemy dary z wdzięczności za to, co zostało nam dane w Jezusie Chrystusie. Cała pobożność i hojność motywowana przez wdzięczną miłość nadają najmniejszemu darowi, dobrowolnej ofierze, boską woń, czyniąc go bezcennym darem. Ale gdy dobrowolnie oddamy naszemu Odkupicielowi wszystko, co możemy oddać, choćby było to najcenniejsze dla nas, to widząc nasz dług wdzięczności wobec Boga takim, jakim rzeczywiście jest, wszystko, co możemy ofiarować, będziemy postrzegać jako zupełnie niewystarczające i marne. Jednak aniołowie zabiorą te dary, które nam wydają się ubogie, i przedłożą je jako wonną ofiarę przed tronem, gdzie zostaną one przyjęte. Środa. 28 lutego. Pobudki serca. W jednej z wcześniejszych lekcji wspomnieliśmy o ofiarnym darze ubogiej wdowy. Choć dar ten był bardzo mały w porównaniu z tym, co składali inni, to jednak był niezwykle szczodry, gdyż ukazywał prawdziwą naturę jej charakteru i serca. Tak iż Jezus powiedział, zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Ewangelia Łukasza. 21:3. Tylko Bóg zna prawdziwe pobudki naszego postępowania. Zobacz list Jakuba 4:12. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Przypowieści Salomona 16:2. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Pierwszy list do Koryntian 4:5. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Można pozornie dobrze postępować, mając przy tym złe motywy. Oddawanie niewielkiej części pochodzącej z obfitych dóbr nie wymaga wielkiej wiary, ale ofiarne oddawanie dla dobra bliźnich świadczy dobitnie o stanie naszego serca. Przeczytaj drugi list do Koryntian 8:8-15. O czym Paweł mówi w tym fragmencie listu na temat ofiarności i motywów, które jej przyświecają? Jakie zasady szafarstwa są zawarte w tych wersetach? Drugi list do Koryntian 8:8-15. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. Albowiem znacie laskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. A w tej sprawie daję wam taką radę, będzie to z korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku. Jeśli teraz dokończycie także tej działalności, aby, jak ochotne było postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. Jakiekolwiek są motywy twojej ofiarności, plasują się gdzieś między zupełnym egoizmem a prawdziwym altruizmem. Walka w tej przestrzeni między samolubstwem a ofiarnością toczy się częściej niż jakakolwiek inna duchowa walka. Egoizm potrafi zmrozić serce, które niegdyś płonęło entuzjazmem dla Boga. Problem pojawia się wtedy, gdy pozwalamy, by egoizm przeniknął nasze chrześcijańskie życie. Dzieje się tak wtedy, gdy znajdujemy sposoby usprawiedliwiania naszego egoizmu i czynimy to rzekomo w imię Chrystusa. Sprowadza się to wszystko w zasadzie do jednego – miłości. Miłości nie sposób pokazywać bez wyrzeczenia się siebie i bez gotowości do oddania, a nawet bez poniesienia ofiar dla dobra bliźnich. Jeśli miłość Boża nie odzwierciedla się w naszym życiu, to nasza ofiarność nie będzie odzwierciedlać Bożej miłości. Egoistyczne serce miłuje tylko siebie. Musimy więc prosić Pana, by obrzezał nieobrzezkę naszego serca, abyśmy nauczyli się miłować tak, jak jesteśmy miłowani. Miłość, podstawa prawdziwej wspaniałomyślności, jest sumą wszelkiej chrześcijańskiej szczodrości. Miłość Boża skierowana ku nam inspiruje nas do miłowania i jest najlepszą motywacją do ofiarności. Czy jest coś złego w składaniu dobrowolnych darów bardziej z poczucia obowiązku niż z impulsu miłości? Czwartek. 1 marca. Doświadczenie ofiarności. Skoro Chrystus przyszedł, by objawić nam charakter Boga, jedno powinno być dla nas jasne. Bóg nas miłuje i pragnie tego, co dla nas najlepsze. On prosi nas tylko o to, co służy naszemu dobru. Nigdy nie wybiera dla nas niczego, czego sami nie wybralibyśmy, gdybyśmy potrafili przewidzieć wszystko od początku do końca. Dlatego też powołuje nas do ofiarności, byśmy byli ochotnymi dawcami i udzielali innym z tego, co zostało nam dane. Dobrowolne i szczodre dary, które oddajemy, służą w nie mniejszym stopniu nam, dawcom, jak i tym, którzy je otrzymują. Jedynie ci, którzy dają w ten sposób, mogą zrozumieć, o ile bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Przeczytaj drugi list do Koryntian 9:6-7. Jak te wersety podsumowują to, czym powinna być prawdziwa ofiarność? Drugi list do Koryntian 9:6. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Oddawanie szczodrych darów może i powinno być bardzo osobistym duchowym doświadczeniem. Jest to dzieło wiary i wyraz wdzięczności za to, co zostało nam darowane w Chrystusie. Tak jak to jest w przypadku każdego dzieła wiary, ofiarność przyczynia się do jej umocnienia, gdyż wiara bez uczynków jest martwa. List Jakuba 2:20. Nie ma lepszego sposobu na umacnianie wiary niż życie zgodne z nią. Co oznacza postępowanie wynikające z wiary i wzmacniające wiarę. Gdy ochoczo i szczodrze składamy dary, na swój sposób odzwierciedlamy charakter Chrystusa. Uczymy się więcej o tym, jaki jest Bóg, gdy doświadczamy Go w naszych czynach. Tak więc ochocza i szczodra ofiarność buduje zaufanie do Boga i jest okazją, by skosztować i zobaczyć, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Księga Psalmów 34:9. Wszyscy ujrzą, że chwała jaśniejąca na obliczu Chrystusa jest chwałą miłości poświęcającej w ofierze samą siebie. W promieniach padających z Golgoty wszyscy zobaczą, że pełna samowyrzeczenia miłość jest zasadą życia na ziemi i w niebie, że miłość, która nie szuka swego. Pierwszy list do Koryntian 13:5 ma swe źródło w sercu Bożym i że w osobie jedynego, łagodnego i skromnego, objawiony jest charakter tego, który mieszka w światłości niedostępnej dla człowieka. W jaki sposób doświadczyłeś prawdziwości tego, że wiara wzrasta przez ochoczą i szczodrą ofiarność stosowną do tego, co zostało nam dane? Piątek, 2 marca. Do dalszego studium. Duch szczodrości jest duchem nieba. Duch egoizmu jest duchem szatana. Ofiarna miłość Chrystusa została objawiona na krzyżu. On oddał wszystko, co miał, a nawet samego siebie, aby człowiek mógł być zbawiony. Krzyż Chrystusa wzywa do hojności każdego naśladowcę błogosławionego Zbawiciela. Ukazuje zasadę ofiarności. Prawdziwa hojność i dobre uczynki to autentyczny owoc chrześcijańskiego życia. Zasadą ludzi ześwieczonych jest branie, przez które chcą oni zapewnić sobie szczęście, ale okazuje się z czasem, że owocami praktykowania tej zasady są nieszczęście i śmierć. Pytania do dyskusji. 1. Co sprawia, że egoizm jest tak przeciwny duchowi Chrystusowemu? W jaki sposób możemy świadomie chronić się przed egoistyczną postawą naturalną dla upadłego człowieka? 2. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Drugi list do Koryntian 9:7. Greckie słowo przetłumaczone jako ochotny występuje tylko raz w Nowym Testamencie i może znaczyć także wesoły. Zobacz drugi list do Koryntian 9:7. Biblia interlinearna. Jak świadczy to o postawie szczerego dawcy? 3. Sporządź listę darów, jakie otrzymałeś w Chrystusie. Z modlitwą zastanów się nad tym, co napisałeś. Czego ta lista powinna nauczyć cię o ofiarności w odpowiedzi na to, czym Bóg cię obdarzył? Jednocześnie czego uczy cię to o tym, że nawet nasze najlepsze dary ofiarowane z najlepszych pobudek wydają się małe w porównaniu z tym, co otrzymałeś? 4. Dlaczego egoizm jest gwarancją nieszczęścia? 5. Pomyśl o ludziach w twoim zborze, którzy potrzebują pomocy. Co możesz zrobić od zaraz, by im pomóc? Jakie ofiary jesteś w stanie ponieść w tym celu?